8:45, drodzy Państwo, a z nami jest kolejny zapowiadany gość, pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Prezydent Donald Trump mówi o tym, że NATO nie zdało testu, a Stany Zjednoczone tego nie zapomną. To w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie i no, też wojny o cieśninę Ormus. Panie generale, czy to jest początek rozpadu NATO, albo to oczywiście trochę pytanie nad wyraz, ale jeżeli Stany Zjednoczone naprawdę zaczęłyby traktować Pakt Północnoatlantycki opcjonalnie, no to czy ten sojusz z militarnego, z wojskowego punktu widzenia ma w ogóle dalej sens?
Ja uważam, że tak, że ma, powinien funkcjonować i ma sens, bo trzeba pamiętać o tym, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są co 4 lata i NATO w ciągu 3 lat kandydat prezydentury, okresu prezydentury prezydenta Trumpa na pewno się nie rozpadnie. Będą dyskusje, będą kłótnie, znamy to. Tą retorykę prezydenta Trumpa, jak również też widzimy, jak reagują na to państwa zachodnie. I tutaj, szanowni państwo, bardzo jest niebezpieczna sytuacja dla Polski, dlatego że Polska, jak również kraje bałtyckie są w zupełnie innej sytuacji wobec Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, no też i Hiszpanii, tym bardziej, które te państwa, przywódcy tych państw ogłosili publicznie, że nie zamierzają brać udziału w tej wojnie przeciwko Iranowi, a tym samym nie zamierzają udzielać żadnej pomocy Amerykanom. No i w tym wypadku również siłą Izraela. I to jest trochę dla Polski bardzo niebezpieczne, bo Polska, która z determinacją mówi o tym, co prawda już nie wszystkie, nie obydwa ośrodki władzy wykonawczej, a mówimy o pałacu prezydenckim, stara się utrzymać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to jeżeli chodzi o ośrodek tutaj rządowy, widzimy wahania. W jaki sposób.
Tylko panie generale, to dopytam od razu, czy oprócz woli politycznej my w ogóle mamy jakieś narzędzia, aby jeżeli na przykład Polska chciałaby zrobić inaczej niż NATO, no to w jaki sposób moglibyśmy się tam zaangażować?
Po pierwsze to są działania wywiadowcze, jeżeli mamy jakiekolwiek zdolności, żeby wspierać Amerykanów. Ja mówię tutaj o działalności agenturalnej, bo jeżeli chodzi o wywiad rozpoznania elektronicznego, kosmicznego, satelitarnego, Amerykanie sobie dają doskonale radę. Ale Amerykanom przy prowadzeniu tej wojny, a tu po raz kolejny takie wojny pokazują, że wywiad elektroniczny, wywiad satelitarny nie wszystko załatwi i nie da dokładnych danych. A to jest po przykładach tych, jak Amerykanie uderzali w cele pozorne, irańskie cele pozorne. No tutaj pytanie, czy takie mamy zdolności? Po drugie, przecież Polska nie może się angażować w wymiarze lądowym. Tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, że my nie mamy, chociażby Ameryki, nie mamy środków transportu strategicznego, ale przede wszystkim drugi powód, to my jesteśmy w okresie przebudowy sił zbrojnych, o czym cały czas powtarzam, i nie możemy tego przerywać udziałem w jakichkolwiek ekspedycjach poza terytorium państwa polskiego. A więc tutaj ja bym wykluczył jakiekolwiek działanie ze strony Polski w wymiarze lądowym. Natomiast można by było się zastanawiać nad wydzieleniem na przykład samolotów F-16, dwóch par, które by oczywiście mogły być skierowane przeciwko Iranowi, ale pod warunkiem, że Amerykanie by dostarczyli środki bojowe, bo my tych środków bojowych mamy na razie niewiele na zapasach i musimy trzymać na ciężkie czasy. Ja mówię, tutaj mamy na myśli potencjalny konflikt z Federacją Rosyjską. Ale ja bym się skupił na czym innym tutaj, jeżeli chodzi o wymiar. Przecież mamy w tej chwili już zbudowane nowoczesne okręty niszczyciele min. A wiemy o tym, że Zatoka jest zablokowana poprzez miny też, gdzie stawiane są przez Irańczyków. I tutaj nie byłoby to działania bojowe, a jednocześnie wsparcie. Przecież Amerykanie zdają sobie sprawę, jakie my mamy zdolności operacyjne. I nam rzecz takie gesty, o których powiedziałam, a szczególnie być może należałoby się skupić tutaj na działaniach tych jednego, dwóch okrętów niszczycieli min, aby pokazać solidarność z Amerykanami. Szanowni Państwo, Pani redaktor, nie można być tak, że chce mieć ciastko i chce go zjeść. Jeżeli stawiamy na Sojusz Północnoatlantycki, a generalnie na Stany Zjednoczone, uważam, że to jest jedyna gwarancja, w jaki sposób, chociaż nie do końca przewidywana, skuteczność tych gwarancji, to tylko ze strony Stanów Zjednoczonych. Widzimy o tym i wiemy o tym i widzimy, że z siły Europy Zachodniej, ja mówię o wymiarze siły zbrojnych, są bardzo słabe. Generalnie Zachód skupia się w tej chwili na odbudowie przemysłu zbrojeniowego, zwiększania jego produkcji. Jedynie Niemcy starają się zwiększyć potencjał militarny swoich sił, natomiast szereg państw, które są w Sojuszu Północnoatlantyckim, absolutnie do tego nie dążą, bo ani Francuzi, ani Hiszpanie nie dążą do zwiększenia potencjału militarnego, a więc liczebności związków taktycznych, dywizji i tak dalej. A przecież nie można liczyć na to, że kraje Beneluxu, które są małymi krajami, nie mają dużego znaczenia militarnego i nie wiemy, jak się zachowują, a przecież widzimy po Belgii, która jest obok, tak trzeba mówić o tym, a te w tej chwili się w mediach nie mówi, bo obok Węgier, Słowacji, Belgia staje po stronie Rosji. To było zaznaczone przez to państwo, przez rząd tego państwa, kiedy były dyskusje w zakresie wykorzystania zasobów finansowych Rosji, które są zdeponowane, na razie zablokowane. Poza tym były ostatnie wypowiedzi też rządu belgijskiego o tym, że należy rozmawiać, że należy się wstrzymać z eskalacją przeciwko Rosji. No to więc, jeżeli my widzimy pęknięcia już, nie tylko tutaj na południu od Polski, ale na zachodzie, a tutaj dodatkowo dochodzi Hiszpania, która nie chce się zbroić, ledwie na 2% wydaje. No to pytanie, jak Sojusz Północnoatlantycki bez Amerykanów chce być spójny i praktycznie ma być wiarygodny wobec wschodniej szklanki NATO, a więc Polski, Rumunii, krajów bałtyckich. Uważam, to jest wielkie niebezpieczeństwo. I Polska, już kończę, panie redaktor, w jaki sposób Polska, uważam, że powinna nawet symbolicznie zaznaczyć solidarność. Oczywiście głosy w Polsce pojawiają się, że Polska nie jest wojna dla Polaków. Ale mam pytanie. W związku z tym, jak myślicie sobie, szanowni państwo, że jeżeli my nawet, kiedy są pewne uzasadnienia tutaj tej ingerencji amerykańskiej na terytorium państwa irańskiego, my sobie to lekceważymy, bo Iran jest daleko. To jak będziemy chcieli mieć wsparcie amerykańskie? Trzeba sobie zadać pytanie i trzeba sobie to przedyskutować. To jest rola dla rządu. Dla rządu, powtarzam. To... Żeby dać dokładną informację społeczeństwu polskiemu, co rząd zamierza w tej sytuacji.
No właśnie, poruszył pan generał tyle istotnych wątków, ale przejdźmy może do tego, który dzisiaj jest też numerem jeden, kwestia SAFE. No z jednej strony my mamy te wydatki, prawda, kupujemy sprzęt amerykański, kupujemy sprzęt z Korei. Powiedział pan o tym, że jedynie Niemcy, jeżeli chodzi tutaj teraz o Europę, jakoś zaczynają myśleć strategicznie, zaczynają się zbroić. To jak powinniśmy kupować ten sprzęt amerykański, niemiecki? Jak my to w końcu mamy wszystko rozumieć?
Panie redaktor, i na stacji, na antenie państwa radia, jak również w innych wystąpieniach, cały czas powtarzam, że Polska powinna już być na etapie rozbudowy swojego przemysłu zbrojeniowego, a tak nie jest. Cały czas mamy propagandę ze strony rządu obecnego. Nie ma strategii, która miała rozwoju przemysłu zbrojeniowego, która miała być opracowana do końca ubiegłego roku. Ponadto technologie, które ściągamy do Polski, to są po prostu w zakresie budowy amunicji czy rakiet, są wielkie kłopoty, bo nie da się zbudować amunicji, a szczególnie w czasie wojny, na podstawie komponentów ściąganych do kraju z kilkunastu kierunków. Zdolności produkcyjne, przykład znowu po Borsuka poruszę. Dalej my mówimy o 111 pojazdach w perspektywie 2-3 lat. No to pytanie. Czy ten przemysł zbrojeniowy, a wojna trwa już piąty rok, czy w ogóle przywódcy państwa polskiego zastanowili się, w jaki sposób zbudować przemysł zbrojeniowy? I teraz ja mam takie wrażenie i podejrzenie, że tak długo jak wojna trwa, no to my mówimy o wojnie, o konieczności rozwoju przemysłu zbrojeniowego. W związku z tym używamy tutaj argumentów przede wszystkim do walki politycznej, bo prezydent nie podpisał tego sejfu. Na pewno były uzasadnienia, zresztą ja nie jestem fachowcem, ale jak słucham obydwu stron, to dla mnie się rodzi szereg pytań dotyczących na przykład, w jaki sposób będą odsetki rosły i ile będziemy na końcu spłacać, bo jak oglądam programy telewizyjne, gdzie występują przedstawiciele rządowi i były pytania ze strony dziennikarzy, to ile będzie, w jakiej wysokości będzie koszt obsługi tego kredytu. Absolutnie nikt nie odpowiada. Ja mówię o stronie rządowej. To znaczy, że albo ten program został przyjęty w ubiegłym roku ad hoc, na zasadzie takiej propagandowej, że mamy największą sumę pieniędzy z Unii, mamy dostać, albo po prostu, ja tak podejrzewam, że zachłysnięto się, że możemy wziąć jak największe pieniądze. I teraz trzeba cofnąć się do poprzednich lat, jak tutaj rozmowa była w ubiegłym roku, kiedy polska prezydencja była w Unii Europejskiej. Ogłoszono, że będziemy mieli tą sumę pieniędzy, tylko że ta suma pieniędzy została zadeklarowana, ale przed opracowaniem planu. No to ja pytanie, biorę kredyt, nie wiem na co, a dopiero później dostaję kredyt, opracowuję, mam wiedzę, jaki kredyt dostanę, opracowuję plany, na miłość boską. To po drugie, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy w ostatnich latach budżetowych, finansowych, czy w Polsce są informacje, czy w Polsce wydano, Ministerstwo Obrony Narodowej wydało wszystkie pieniądze. Są informacje, że nie wiem, być może to jest niesprawdzona informacja, ale słuchałem i czytałem w mediach, że Polska nie wydała w ubiegłym roku 32 miliardy na zbrojenia.
Mhm.
No to jeżeli by tak to było, być może to nie jest prawda. Ale jeżeli by tak to było, to jest skandal wielki. My nie możemy wykorzystać własnych środków finansowych z naszego budżetu, prawda? A bierzemy kredyt, jeszcze raz zadłużamy się i pytanie, czy w ciągu 4 lat, a już tego 4 lat nie zostało, bo zostało 3 lata i 9 miesięcy, czy 8 miesięcy, czy my praktycznie jesteśmy w stanie te pieniądze wydać? Pytanie. Czy te pieniądze jesteśmy w stanie wydać? I pytanie, czy możemy zakupić sprzęt amerykański, czy możemy zakupić tylko sprzęt na zachodzie Europy? I też pytanie, czy nie będziemy tymi pieniędzmi, jeżeli ten kredyt by był wzięty przez Polskę, wzmacniali zdolności przemysłu zachodniego, w tym niemieckiego, jeżeli francuski mówimy, inny, włoski i tak dalej. Na pewno tak by było, ale trzeba też pamiętać o tym, że dzisiaj polskie firmy zbrojeniowe, które budują sprzęt i dobry sprzęt, ale na przykład kraby, następnie samodzielne moździerze, są budowane na komponentach w większości zachodu. Pani redaktor, nad tym się nikt nie zastanawia. To znaczy, że my budujemy składaki, które będą do jednorazowego użytku, jeżeli jakikolwiek dostawca komponentu, na przykład silnika do Borsuka, nie dostarczy z powodów politycznych albo z powodu tego, że jego zakład zostanie zbombardowany, no to praktycznie jesteśmy w czarnej dziurze. Dlaczego? Bo budujemy cały czas armię jednorazowego użytku i przez to, że nie było, po pierwsze, strategii obronnej w państwie polskim, nie ma, nie było i nie ma, że celnej strategii obronnej w państwie polskim, nie ma strategii wojskowej, nie ma strategii rozwoju przemysłu obronnego, no to mamy taką sytuację, jaką mamy. I to, co nam dzisiaj politycy prezentują w zakresie zakupu, to jest nic innego jak wielka propaganda, by nam zapewnić, że oto Polacy, czujcie się bezpiecznie. Ja nie czuję się bezpiecznie, szanowni państwo, poprzez błędy i niedoróbki naszego rządu.
Panie generale, no to tak, i tu jest jeszcze na pewno ogrom pracy do wykonania. Podobne też refleksje były po ostatniej konferencji dotyczącej obrony cywilnej. Była bardzo dobra, zresztą merytoryczna konferencja, ale te konkluzje były takie, że no, tak naprawdę jesteśmy na początku tej drogi, a już kilka lat minęło i chyba trzeba przyspieszyć, zarówno jeżeli chodzi właśnie o zaangażowanie po prostu społeczeństwo, obronę cywilną, schronienia, kwestie ewakuacji, to jeszcze jest tutaj sporo pracy do wykonania. Miejmy nadzieję, możemy sobie życzyć, że decydenci też czują taką refleksję i teraz to wszystko...
Pani redaktor, bardzo przepraszam, ale nie zgadzam się z panią, że decydenci czują to, co trzeba zrobić. Gdyby to czuli, to już dawno ta strategia powinna być. Co najmniej od 3 lat toczy się dyskusja na temat obrony cywilnej. Jest ta obrona? Jest tylko wydana ustawa.
Ja tylko powiedziałam o nadziei, panie generale. Nie powiedziałam, że czują, tylko miejmy nadzieję, że poczują szybko. Nie ma problemu. No tak, tak, to prawda. A cóż nam pozostaje oprócz nadziei i nagłaśniania?
Oprócz gadania, to trzeba podejmować działania operacyjne. Oprócz opracowania planów trzeba stwarzać struktury organizacyjne. Ale w całym państwie, jeżeli mówimy o obronie cywilnej, to nie wolno zapominać o edukacji młodzieży, od podstawówki, poprzez liceum, aż do studiów. Czy to licencjackich, a kończywszy na magisterskich. To trzeba mówić o tym, konieczności szkolenia rezerw osobowych. To trzeba mówić o tym, tutaj oczywiście ktoś powie, że służba zasadnicza nie wchodzi w skład obrony cywilnej. No jak nie? Jeżeli ten żołnierz wyszkolony w służbie zasadniczej nie będzie wcielony z różnych powodów, bo pójdzie do na przykład jakiegoś sektoru gospodarki, ale on już jest przeszkolony i jest świadomym obywatelem, który uczestniczy w zakresie zabezpieczenia ludności cywilnej, dzieci, starców, kobiet i tak dalej. Bo tutaj trzeba powiedzieć o tym, że populacja męska powinna być w ten system przygotowania obrony cywilnej czy obronnego, cała populacja męska powinna być zaangażowana. I nie można mówić o tym, że tylko wybrana część obywateli, a więc mężczyzn i wybrana grupa kobiet będzie broniła Rzeczpospolitej i ewentualnie będą te punkcie obydwie, a więc kobiety, bo mają prawo, jestem z tego zwolennikiem, wybrana grupa ludzi będzie brała udział w zabezpieczeniu ludności cywilnej. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo dzisiaj widzimy po tym, co się dzieje na Ukrainie, ale też i w Iranie, gdzie wojna ma charakter totalny, dlatego że uderzenia na Iran czy Ukrainę, a nawet na Rosję w tej chwili, Ukraińcy to robią, pokazują, że państwo na całą głębokość może być zaangażowane w wojnę, ale tylko mówią cała ludność cywilna. I w związku z tym należy zastanowić się nad strategią przygotowania państwa polskiego. Tej strategii, powtarzam, z całą odpowiedzialnością nie ma. Słyszałem takie głosy, że ona, ta strategia bezpieczeństwa narodowego, będzie opracowana do końca roku. No ja się za głowę łapię, jaka jest bezczynność władz polskich, jaka jest dyskusja na ten temat, gdzie generalnie dyskusja nie skupia się, w jaki sposób państwo przygotować do wojny, tylko wykorzystuje się te tematy do walki politycznej. Jestem z tym bardzo zniesmaczony. To, co się w tej chwili w Polsce dzieje.
Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. My na pewno będziemy wracać do tych tematów. No my z perspektywy, pan powiedział bardzo ważne słowa, że nie jest czas na gadanie, tylko na działanie. To prawda, my natomiast możemy tylko o tym działaniu, o tej strategii opowiadać i przybliżać słuchaczom Radia Wnet, ale na pewno będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie i mam nadzieję, że jeszcze też usłyszymy się z panem generałem w niejednym poranku Wnet, ale już będziemy może opowiadać konkretnie o tych działaniach i tego sobie życzmy. Pan generał...
Miejmy nadzieję, panie redaktor, że w końcu to nastąpi.
Tak jest. Pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, był gościem Radia Wnet. Dobrego dnia i dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia, szanowni państwo, pani redaktor.